Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Kamil Gapiński, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego olimpijskiego programu. Tym razem porozmawiamy sobie o pływaniu, a moimi gośćmi będą najpierw Radosław Kawęcki, a więc trzykrotny mistrz świata na 200 metrów stylem grzbietowym na krótkim basenie, czyli umówmy się, prawdziwy kozak w kwestiach pływackich, a potem Alicja Tchórz, między innymi mistrzyni Europy w sztafecie 4x50 metrów stylem zmiennym, także na krótkim basenie. Pan Radek jest już z nami, witam bardzo serdecznie.
Witam, witam.
Panie Radku, ja bym chciał rozpocząć od gratulacji za uzyskanie kolejnej olimpijskiej kwalifikacji i taką prośbę, żeby ładnie to radiowo opisać, jak do tego doszło, że znów udało się na igrzyska zakwalifikować.
Dziękuję bardzo serdecznie. No, chyba można powiedzieć, że trzeba było tylko powtórzyć to, bo regularnie robiłem minimum na igrzyska co roku, więc starałem się po prostu wypełnić tą kwalifikację na igrzyska i mieć luźniejszą głowę właśnie do Mistrzostw Europy, żeby móc się później przygotować po Mistrzostwach Europy normalnie do Igrzysk Olimpijskich i mieć spokojną głowę do trenowania.
No tak, to jest tutaj najbardziej ważne, bo wiemy, jak to może stresować, prawda, sportowców, kiedy człowiek, nie wiem, tam jest za 5-12, 50 dni do igrzysk, nie ma tej kwalifikacji, zastanawia się, czy się ją uda zdobyć, czy się nie uda zdobyć, no to wtedy to jest bardzo stresujące.
No miałem stres, powiem szczerze, że miałem stres i taki, ale taki fajny, to był taki dreszczyk emocji, fajne takie uczucie, dawno tego uczucia nie miałem, bo nie startowałem na takich, na głównych zawodach i jestem ciekaw właśnie tej reakcji na Mistrzostwach Europy, bo dawno też nie startowałem, od 2019 roku nie startowaliśmy na międzynarodowych zawodach, tylko na ISL, a może nie tylko, ale aż, ale no niestety nie mieliśmy dostępu do zawodów, bo przez tą pandemię, ale fajnie, że udało mi się wypełnić tą kwalifikację i spokojna głowa do Mistrzostw Europy i mogę walczyć tam o najlepsze trofea.
No właśnie, bo normalnie mógłbym powiedzieć, że albo zapytać, czy w roku olimpijskim Mistrzostwa Europy to jest impreza, która w człowieku wyzwoli jakieś wielkie ambicje, no ale wydaje mi się, że w związku z tą przerwą i z tym, że pływanie mocno ucierpiało w trakcie pandemii, to chyba nawet nie ma o co pytać, wiadomo, że taka rywalizacja nawet w roku olimpijskim, nawet kilkadziesiąt dni przed igrzyskami, to jednak dla was jest super motywacja.
Oj, można powiedzieć, że to jest niesamowita motywacja, ponieważ tak jak mówię, że brakowało na tych startów w międzynarodowych zawodach. Ja miałem możliwość właśnie wystartowania na ISL i byłem no niezmiernie było mi miło, że mogę startować co tydzień, no bo brakowało mi tego. Powiem szczerze, że od grudnia 2019 roku nie startowałem do października 2020 roku. Nigdy w życiu takiej przerwy nie miałem od startu, w ogóle od żadnego startu. Więc to jest niesamowite uczucie, jak mogłem wejść na basen i poczuć te emocje, aż ciarki mi teraz przychodzą, jak sobie przypominam te pierwsze emocje, ten pierwszy stres.
Jakby człowiek na nowo się pływania uczył trochę, nie? Tak na nowo miłości do swojego sportu.
Dokładnie, można powiedzieć, że dla mnie ta pandemia, można powiedzieć, że zrobiła mi w cudzysłowie dobrze, bo nie startowałem tyle, spędziłem niesamowity czas z moją mamą, z moim bratem, z Marcinem Cieślakiem, z moim synem i z Filipem Zaborowskim przez tą pandemię. Robiliśmy sobie te treningi, wspieraliśmy się nawzajem. Mój syn przeżył też niesamowite czasy, bo z moją babcią pobył parę miesięcy, więc fajnie było się tak zżyć z moim synkiem i poczułem się w końcu takim ojcem
na pełen etat, można powiedzieć, który jest dokładnie w domu, nie? A nie gdzieś tam wyjeżdża i tylko z obozu widzi na Skype'ie dziecko.
Dokładnie. I właśnie się poczułem takim właśnie ojcem na pełen etap i było niesamowite. I no właśnie teraz się zaczynam jąkać, bo powracają mi myśli do tego i to jest naprawdę niesamowite, że się tak zżyłem z moim synem i do dzisiaj.
A ile on ma latek, jeszcze dodajmy, bo to ciekawe.
W listopadzie będzie miał 4 lata.
No i tata pływak, mama pływaczka, to rozumiem, że już do basenu gdzieś tam były przymiarki, czy jeszcze nie?
Coś tam było, ale mogę powiedzieć szczerze, że przez tą właśnie pandemię już tak wszystko się popsuło. Nie chodzę w ogóle z nim na basen. Może teraz w ten weekend pójdę, żeby sobie właśnie poczuł ten chlor i mógł sobie wskoczyć do tej wody, bo dawno nie był, bo nie mogłem, przecież on nie jest w kadrze.
Jeszcze, panie Radku.
Jeszcze, dokładnie.
Aha. A jaka była najdłuższa przerwa w trakcie pandemii pana odpływania?
Jejku, nie pamiętam dokładnie, ale chyba ponad miesiąc.
I co wtedy? Gumy i te takie pływanie na sucho, które często pokazują chociażby triatloniści, czy jakoś inaczej
tak,
człowiek
tak.
trenował?
Robiliśmy siłownię ogólnie, pływaliśmy na ergometrach wioślarskich, pływaliśmy właśnie w tą na sucho, więc było bardzo dużo tych ćwiczeń, jeździliśmy na rowerach, mieliśmy trampolinę, kupiłem tatkowi trampolinę, a więcej chyba skakałem ja z chłopakami na tej trampolinie niż Tadek. Ale fajny okres. No jeszcze teraz porównując pogodę, a porównując rok temu, co się działo w trakcie tej pandemii, w trakcie tego lockdownu pierwszego, no to już jest niebo ziemia. O 180 stopni w ogóle się obróciła ta pogoda. No. Ja w kwietniu, pod koniec kwietnia, chodziłem w koszulce w krótkich spodenkach po podwórku, a tutaj to ja muszę chodzić w kurtce, w czapce i w bluzie ciepłej. Więc to też jest duża zmiana. No.
A tak z perspektywy paru miesięcy, czego pana nauczyła jako sportowca, już dojrzałego pływaka, no bo jak na pływaka jest pan zawodnikiem dojrzałem, ta pandemia?
Pewności siebie, że to, co robię na lądzie, to na pewno mi pomoże. Takiej cierpliwości do startu, że muszę być cierpliwy, żeby wystartować. I chyba tej tęsknoty za startem i za takim mocnym treningiem.
My jednak jesteśmy programem olimpijskim, często rozmawiamy o igrzyskach, więc chciałbym nawiązać do pana dwóch olimpijskich startów. Londyn 2012 rok, 4. miejsce. To jest coś takiego, do czego pan jako pływak wraca i czasem gdzieś się pojawia myśl, cholera, dlaczego nie trzecie, czy to jest coś takiego, co już dawno pan zostawił za sobą i w ogóle o tym starcie nie myśli?
To można powiedzieć o takim w ogóle nie myślącym starcie, to jest o Rio 2016 roku. Mhm. Bo tam no, nie wyszło mi i poszło w niepamięć po prostu. Było, nie wyszło tak jak zamierzałem.
Przypomnijmy, że nie awansował Radosław Kawęcki wtedy do półfinału Igrzysk Olimpijskich i zabrakło zaledwie 0,03 sekundy, wściekłość, rozgoryczenie, zdenerwowanie, no ale każdy, kto poświęcił te setki godzin w basenie i patrzył w te kafelki i potem ci brakuje takiego no pstryknięcia palców tak naprawdę, no można się wkurzyć po prostu.
No można się zdenerwować, ale człowiek uczy się na błędach. Nie, wtedy nie skończyłem kariery, nie powiesiłem właśnie kąpielówek na haczyku, więc spiąłem się i można powiedzieć, że podniosłem się po tej porażce. Nie wiem, czy to była porażka, aczkolwiek ja wychodzę z tego założenia, że człowiek uczy się na błędach, tylko żeby tych błędów nie popełniał znowu takich samych, więc fajnie, że może nie poczułem takiego dna dosłownie, tylko poczułem to, że muszę się spiąć i przemyśleć to wszystko, to co źle zrobiłem, to czego nie zrobiłem i wyciągnąłem wnioski. Na pewno nie popełnię tego samego błędu przed igrzyskami teraz w Tokio. A powracając do 2012 roku, więc myślę, że tam byłem juniorkiem jeszcze, miałem 21
lat tak naprawdę, rocznikowo, tak. Nie? No.
21 lat i można powiedzieć, że to byłem jeszcze młodzieżowcem i juniorem. No. Tam byłem dobrze przygotowany i byłem dobrze przygotowany na walkę. W Rio chyba bałem się tego startu, bałem się po prostu rywalizacji. Teraz nie czuję tego. Uwielbiam rywalizować. Uwielbiam rywalizować z każdym zawodnikiem, czy to jest w stylu kraulowym, motylkowym czy grzbietowym. Uwielbiam rywalizację i to mi się przekształca nawet w życie prywatne. Czy jadę samochodem, mój sport, pływanie, nauczyło mnie właśnie rywalizacji i to jest niesamowite uczucie. I no niestety przekształcam to czasem w...
Na światłach, tak? Na czerwonym jest wyścig potem?
No do, może nie dosłownie, ale no uwielbiam ścigać się z czasem. Uwielbiam to i no i czasem dostaję mandaty, nie mandaty, no... No ale to jest życie i trzeba po prostu cieszyć się życiem, tylko być ostrożnym, no trzeba uważać i być bezpiecznym.
A pan odkrył w sobie takie coś, bo wymieniliśmy tutaj przed chwilką Marcina Cieślaka i to jest taki człowiek, którego wielu przytacza jako przykład na spełnionego gościa, jeżeli chodzi o taką karierę zawodową, który zrobił sobie przerwę od pływania, wrócił do tego pływania bez tej presji, zaczął pływać tak naprawdę pewnie najlepiej w życiu, namówił co więcej do pływania dobrze mi znanego Pawła Korzeniowskiego, panu zapewne również, chłopak od pana rok młodszy. Czy pan gdzieś tak podobnie teraz, jeżeli chodzi o głowę, sobie myśli, że ja już dużo osiągnąłem, mogę się tym pływaniem bardziej bawić, ja nic nie muszę i jadę na igrzyska po prostu, żeby tam fajnie spędzić czas, czy jednak jest to takie zagięcie się, że jest to dla mnie ostatnia być może szansa i muszę jeszcze coś pokazać? Jakie jest w tym momencie pana podejście do sprawy?
Ja mam podobne jak Marcin, bo ja już trenuję 21 lat i można powiedzieć, że miałem w ciągu tych 21 lat co roku może miałem 2 tygodnie, 3 tygodnie przerwy od pływania w ogóle. Teraz w trakcie tej pandemii, tego lockdownu pierwszego, poczułem, że tęsknię za tym sportem, że tęsknię właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że tęsknię za tą rywalizacją. Marcin nie trenował przez 2 lata i on bardziej zatęsknił za to i pewnie teraz się bawi. Ja też się bawię tym sportem. Mówię, że to jest moja praca, aczkolwiek to jest moja praca i zabawa, bo ja uwielbiam pływać, kocham ten sport, uwielbiam się zmęczyć. Nawet mogę powiedzieć, że uwielbiam wstawać na 6 rano, wolę wstać na 6 rano, jeżeli mam po południu wolne, niż żebym miał po południu trening, a rano mieć wolne. Więc wolę rano zrobić sobie trening, a później cały mieć dzień wolny i później znowu zatęsknię za tym sportem. Więc to jest fajne, tęsknota za swoją pracą, którą poświęcam już ponad 20 lat.
No też to jest duży przywilej robić coś, co się lubi i dostawać za to pieniądze. Wiele osób na pewno o tym marzy, a ma pracę, których po prostu nie lubi. A czy pan zmienił coś w swoim treningu, na przykład po igrzyskach w Rio na przestrzeni ostatnich lat? To jest tak, że Radosław Kawęcki na przykład, bo jakby znane są historie pływaków koło 30 wracających do sportu i mówiących o tym, że oni już wcale nie trenują tak ciężko jak wcześniej, a trenują efektywniej i gdzieś tam, mimo tego, że nie spędzają tylu godzin w basenie, to zbudowali za młodu tę bazę i dzięki niej nie muszą tych setek kilometrów wyrabiać, tylko tam pływają tyle, ile trzeba, koncentrują się i robią swoje. Czy z panem też gdzieś tam właśnie wygląda to podobnie, że ta objętość się zmniejszyła wraz z latami, czy zupełnie nie? Jak ten trening wygląda?
Dalej trenuję ciężko, Może inaczej trenuję na siłowni, inaczej trenuję na lądzie, więc chyba to jest zmienione. Aczkolwiek też patrzę na swój organizm, bo może nie jestem starym zawodnikiem, ale najstarszym prawie w kadrze, więc też patrzę na to, na swój organizm, żeby go po prostu nie zajechać, a trenować z głową, bo zajechać organizm można szybko, a odbudować to wszystko jest ciężko, więc też muszę patrzeć na to, że mój organizm się wolniej regeneruje niż regenerował się 10 lat temu, więc też trzeba patrzeć na to. Można trenować mocno, efektywnie wszystko, ale też trzeba patrzeć na regenerację i na odpoczynek, na regenerację całego organizmu.
Mm-hmm. Ile to jest godzin tygodniowo, ile to jest kilometrów mniej więcej przepłyniętych na ten moment?
Trenowałem także w styczniu, trenowałem po 7-8 kilometrów na każdym treningu. Później schodziłem z kilometraża, więc z miesiąca na miesiąc schodziłem coraz mniej. i coraz bardziej mocniejsze i bardziej wytrzymałościowe treningi. Teraz pływam do Mistrzostw Europy po 3-4 kilometry. Więc też to zależy od okresu, zależy od realizacji treningów. Więc trenuję 10 treningów tygodniowo. Mam środę po południu wolne, w sobotę rano i dwie, trzy siłownie i tam dwie sale gimnastyczne. Mm-hmm.
A gdyby miał pan wyjaśnić komuś, kto na co dzień nie śledzi tego, jak wygląda sytuacja na pana koronnym dystansie, czyli na 200 metrach z tyrem grzbietowym, to na dziś, według pana oceny, którym jest pan pływakiem na tym dystansie, jaki wynik w Tokio by pan przyjął w ciemno? Czy będzie to olimpijski finał, czy będzie to coś więcej? Czy są na tym dystansie na dzisiaj pływacy, którzy no, zdają się być kompletnie poza zasięgiem, czy też nie?
Powiem tak. Każdy jedzie po najlepszy wynik. Nie wiem, jak będę przygotowany, bo dopiero po Mistrzostwach Europy zaczynam mocne treningi i zaczynam ten okres BPS-u. Mhm. I na pewno dam z siebie wszystko. Jeżeli zbliżę się do życiówki, a o tym marzę już od paru lat, żeby się zbliżyć do mojego rekordu życiowego, byłego rekordu Europy, więc fajnie by było, żeby się zbliżyć lub pobić to. Jeżeli to zrobię, to na pewno będę w finale i na pewno mogę się otrzeć o medal Igrzysk Olimpijskich.
Mm-hmm. A generalnie właśnie w stylu grzbietowym, no bo pan w tym roku kończy 30 lat, zresztą tuż po igrzyskach w Tokio, czyli właśnie 16 sierpnia, to właśnie bywają też pływacy będący pana rówieśnikami, czy raczej jednak zdecydowana większość to są młodsi chłopcy?
Mogę powiedzieć, że jest tylko Rosuke Ire starszy ode mnie, bo on jest rocznik 9-0, mm-hmm, na moim koronnym dystansie. Chyba tak, bo ostatnio się ze mnie śmiał, jak on ma, Koleśnikow, mm-hmm, że jestem najstarszym zawodnikiem na 200 grzbietach, na Mistrzostwach Europy, jak byliśmy w 2019 roku.
Okej. Okay. No to ale też ten wiek, za wiekiem idzie doświadczenie, prawda? No, doświadczenie, które w wodzie też bywa bezcenne, bo tutaj jest ta umiejętność odpowiedniego rozłożenia sił, nie podpalania się, czucia wody. I myślę, że z wiekiem no, to jest atut, którego taki 19- czy 20-letni pływak, nawet jeżeli jest bardzo zdolny, to może nie mieć.
Ale jest takie coś, że właśnie jeśli chodzi o doświadczenie, ja czasem wygrywam właśnie doświadczeniem. Mhm. Mogę nie być przygotowany dobrze, ale doświadczenie zawodnika i znając swój organizm, można zrobić wszystko. A jeżeli jest nastawienie, głową się wygrywa w 80%. Mhm. W 20% się wygrywa tylko mięśniami. Więc myślę, że duże nastawienie, duża chęć do walki, to można zrobić wszystko, naprawdę.
Jeżeli chodzi o polskie medale olimpijskie w pływaniu, panie Radku, no to jest coś takiego, że nie możemy się, powiedziałbym, pochwalić zbyt wieloma tymi medalami. Oczywiście lwią część roboty robi Otylia Jędrzejczak, będąca cały czas jedną z legend polskiego sportu. Myśli pan, że my powiększymy ten medalowy dorobek po Tokio? I to nawet nie pytam o pana i o pana występ, ale o tych, którzy też mają kwalifikacje, bo tak naprawdę patrząc na nazwiska, jeżeli mówimy w kontekście medalu, to najczęściej pada jedno, czyli Katarzyny Wasik, kolejnej takiej osoby, jeżeli chodzi o polskie pływanie, która gdzieś tam zrobiła sobie przerwę, potem wróciła, no i okazało się, że weszła na gigantyczny poziom, wcześniej właściwie nieosiągalny dla siebie.
Może nie mówmy o medalach, nie wieszajmy już medali na szyję, tylko po prostu ja powiem tak, trzymajcie za nas kciuki, wspierajcie nas na każdych zawodach, na treningach i myślę, że jak damy z siebie wszystko, to na pewno, jeżeli będziecie nas wspierać, będziecie trzymać kciuki, na pewno wypadniemy jak najlepiej.
I tego życzymy. Był z nami Radosław Kawęcki, jeden z najlepszych polskich pływaków ostatnich lat. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
serdecznie, pozdrawiam gorąco. Teraz, moi drodzy, piosenka i za parę minut wracamy, porozmawiamy z Alicją Tchórz.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio! Kierunek Tokio!
Wracamy do naszej audycji, moi drodzy. Pływanie dzisiaj jest absolutnie najważniejszym sportem, jeżeli chodzi o Kierunek Tokio. Rozmawialiśmy z Radosławem Kawęckim, czyli gościem, który trzykrotnie sięgał po Mistrzostwo Świata na krótkim, czyli nieolimpijskim basenie, czyli basenie 25-metrowym, a za chwilkę połączymy się z naszym kolejnym rozmówcą. Alicja Tchórz jest z nami, mistrzyni Europy w sztafecie 4x50 metrów stylem zmiennym na krótkim basenie. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Ile dzisiaj kilometrów pękło i o której godzinie zaczęliśmy dzisiaj zabawę? Proszę się przyznać.
Teraz jesteśmy na obozie, więc te godziny są dużo bardziej przystępne niż w normalnym planie treningowym, bo zaczynamy o godzinie 9 i tak naprawdę...
to świat ludzie.
Dokładnie, wyskoczyłam teraz z wody, jestem zaraz po treningu, przepłynęliśmy 4 kilometry, także to już nie są aż tak mocne treningi, jak w tych najcięższych okresach treningowych.
Ja się zawsze śmiałem z Łukaszem Drzewińskim i Pawłem Korzeniowskim, że jesteście najlepszymi gośćmi do radia, bo jak mamy poranek od 7 do 10, to tylko pływak powie, że on może przyjść na 8 albo na 7:30, bo już jest po treningu. Wszyscy inni kręcą nosem, że to za wcześnie.
Tak, dokładnie, na co dzień trenujemy między 6 a 8. Szczególnie tutaj ze względu na to, że później młodsi zawodnicy idą do szkoły, czy my na studiach gdzieś, także im potrzebujemy też trochę więcej czasu na zregenerowanie się przed drugą jednostką treningową, także dlatego właśnie te treningi są wcześniej, o tak nieludzkich porach.
To prawda, nieludzkie to dobre słowo. Moi drodzy, mamy 6 medali olimpijskich w pływaniu w historii. Ten ostatni zdobyty, właściwie te 3 ostatnie zdobyte na jednych igrzyskach przez Otylię Jędrzejczak w Atenach w 2004 roku. Ja najbardziej pamiętam ten medal z roku urodzenia Alicji, ponieważ wtedy Rafał Szukała fantastycznie wystąpił w Barcelonie. On miał taki fajny kapelusz, w którym wyszedł na prezentację. Ja miałem wtedy 9 lat i strasznie jarałem się tym, co to za jakiś wariat Polak, nikomu, znaczy mi nieznany, bo miałem 9 lat i się nie interesowałem pływaniem i nie wiedziałem, że można tak super pływać. Pamiętam do dziś, że przegrał z gościem, który nazywał się Pablo Morales, niech go szlak trafi, i tak to się niestety skończyło, ale cały ten przydługi wstęp, pani Alu, po to tutaj zapodałem, żeby zapytać, kiedy ta zła passa zostanie przerwana i czy to będzie już na igrzyskach w Tokio.
Mam nadzieję, że tak. Mamy kilka osób, które prezentują do medali. No, prawda jest taka, że no, Igrzyska Olimpijskie to jest taka impreza, do której się wszyscy szykują przez 4 lata, a teraz nawet przez 5. Także zdobycie na niej krążka jakiegokolwiek koloru jest sprawą ogromną. No i tutaj trzeba pochylić czoła przed Otylią Jędrzejczak, że potrafiła zdobyć je aż 3. No, mam nadzieję, oczywiście to nie będzie proste, ale takie szanse są, no bo kiedy staje się już w finale na każdej imprezie rangi mistrzowskiej, to tak naprawdę wszystko zaczyna się od początku i bardzo dużo zależy od tego, jak się wytrzyma tą presję, i myślę, że każdy, kto płynie w finale, ma szansę na medal. Mm-hmm.
No umówmy się, chyba takim pierwszym nazwiskiem, które w tym momencie polskiemu kibicowi przychodzi do głowy, to jest Katarzyna Wasik, która radzi sobie na swoim dystansie świetnie i która jest taką ciekawą historią tak naprawdę nawet od strony medialnej, prawda? No bo dziewczyna, która w pewnym momencie odpływania odeszła, potem stwierdziła, aha, spróbuję jeszcze raz, trochę jak Marcin Cieślak, no i wyszło, że bez tej presji, bez stresu, bez konieczności poprawiania się, to czasami nawet jest lepiej niż wcześniej.
Tak, zdecydowanie. No ja z Kasią się znam od wielu, wielu lat, bo to jest ten sam rocznik właśnie, co ja, pływamy ze sobą od juniorskich czasów. Także no widać, że jeżeli zejdzie ta tak jakby presja wyniku, no na wielu zawodników to działa bardzo dobrze. No też widzę to na swoim przykładzie tych mistrzostw Polski, kiedy pływałam troszeczkę z luźniejszą głową i nie w roli faworyta, to okazało się, że dawałam radę poprawiać swoje rekordy życiowe jeszcze w wieku 29 lat.
A właśnie ten wiek, bo widzimy na przykład piłkę nożną, nie, że Zlatan Ibrahimović ma już 40 lat rocznikowo i ciągle strzela dużo goli w Serie A. No i parę lat temu, paręnaście lat temu, to 40-latek to byłby emeryt w sporcie zawodowym w piłce. Czy w pływaniu to też się trochę wydłuża? Czy częściej teraz się właśnie spotyka ludzi koło 30, nawet może starszych, którzy po te medale sięgają? No bo jednak pani wiek to jeszcze parę lat temu to był już weteran pływacki.
Tak, zdecydowanie ten wiek się przesuwa. Myślę, że szczególnie z tego powodu, że troszeczkę sposób treningu się zmienia. Teraz trenujemy dużo bardziej intensywnie, a mniej objętościowo i może to pozwala właśnie tym starszym zawodnikom przetrwać dłużej. No tutaj takim przykładem myślę, że jest jeszcze Dara Torres, która po urodzeniu dziecka wróciła i zdobyła medal olimpijski. Także jest to możliwe. Coraz więcej dojrzałych pływaków pokazuje, że potrafią jeszcze bardzo szybko pływać.
No, ja nie ukrywam, że bardzo z taką dużą ciekawością przeczytałem chyba we wczorajszym przeglądzie sportowym wywiad z Jankiem Kozakiewiczem, czyli też gościem, który od tego pływania odszedł, który zajął się bardzo poważną pracą i bardzo odpowiedzialną pracą, bo to jest człowiek, który teraz gdzieś nadzoruje ruch lotniczy, czyli jest odpowiedzialny za życie tysięcy ludzi. No i on mówi, jak ja mam się stresować pływaniem czy treningiem, jak ja jestem odpowiedzialny w ciągu godziny za 3000 osób. Odpowiada, że wrócił do pływania tak trochę, żeby sobie, nie wiem, odpocząć od tej pracy.
Tak. Na pewno to tak może działać, bo jednak jak trenujemy, jesteśmy gdzieś tam odcięci i możemy być sam na sam ze swoimi myślami. Dla jednych jest to uciążliwe, dla drugich właśnie jest to odciążenie od stresującej pracy na co dzień, czy wydarzeń na co dzień. Ja też zajmuję się wieloma rzeczami, także no faktycznie można to traktować czasem w ramach relaksu. Oczywiście te najcięższe jednostki treningowe, no to już tutaj nie ma zmiłuj się, żeby gdzieś czerpać z tego jakąś niesamowitą przyjemność, bo trzeba...
To już by się o masochizm ocierało wtedy, tak, prawdopodobnie,
dokładnie,
nie?
Dokładnie, ale faktycznie można odnaleźć w tym jakąś formę relaksu.
Mi się podobało to, że Jasiek, podobnie jak pani, raczej się nie gryzł w język i powiedział w tej rozmowie, że owszem, jak trenować, to trenować, ale jak się bawić, to się bawić, że jest miłośnikiem ginu, że zdarza mu się siedzieć do drugiej w nocy i ten gin pić. Tak bardzo ludzko do sprawy podszedł. No i też opowiadał, że on nie rozumie niektórych pływaków. To nie był taki psztyczek, powiedziałbym, pod konkretne nazwisko, ale że nie rozumie ludzi, którzy na przykład od lat pływają bardzo ciężko, po dwa razy dziennie i nie posuwa ich to do przodu i ciągle robią to samo. Trochę na takiej zasadzie nie możesz robić ciągle tego samego i dać znać, znaczy liczyć na to, że to przyniesie inny efekt.
No tak, no to są słowa Einsteina, z tego co kojarzę. Tak. Także no to jest oczywiste i no ja tutaj oddaję się zupełnie w ręce trenera Widanki, który cały czas się dokształca, który analizuje nas i nasze tak jakby reakcje na trening, także myślę, że dzięki temu przez tyle lat potrafię pływać i jeszcze mi się chce.
A ta objętość właśnie to na przykład w ostatnich, nie wiem, latach o ile została zmniejszona niż na początku do tej stosunku?
W moim przypadku bardzo dużo, myślę, że o jakieś 40%.
Okej, no to faktycznie jest bardzo, bardzo dużo. Ja przypomnę, że naszym rozmówcą jest Alicja Tchórz, która wypełniła ostatnio minimum kwalifikacyjne do sztafety 4x100 metrów stylem dowolnym na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Jak to wygląda od strony indywidualnej? Pani kojarzy dokładnie, ile dziewcząt już w tej chwili jest zakwalifikowanych na Igrzyska? Kto może być pewien tego, że w Rio się pojawi? W Rio, przepraszam, w Tokio.
W indywidualne kwalifikacje, jeżeli chodzi o kobiety, posiada Laura Bernat na 200 metrów stylem grzbietowym i właśnie Kasia Wasik na 50 metrów stylem dowolnym. Bardzo blisko wypełnienia minimum na Mistrzostwach Polski była również Paulina Peda na 100 metrów stylem grzbietowym. Może na Mistrzostwach Europy uda jej się o te 0,1 ten wynik poprawić i również się cieszyć z tego indywidualnego minimum. A tak to mamy jeszcze zakwalifikowane dwie sztafety, 4x100 metrów stylem dowolnym i 4x100, 200 metrów stylem dowolnym. No i na miejscu takim premiowanym właśnie możliwością startu na Igrzyskach Olimpijskich jest również sztafeta 4x100 zmienne, dzięki w sumie moim koleżankom z klubu i mnie, bo na tych mistrzostwach Polski udało nam się właśnie pobić rekord Polski, nawet reprezentacyjny, klubową sztafetą i właśnie wskoczyć na to miejsce w rankingu, które jest premiowane miejscem. Jeżeli nie zostaniemy wyprzedzone przez więcej niż dwie drużyny, no to również ta sztafeta będzie startowała na igrzyskach.
A pani będzie szukać indywidualnej kwalifikacji na mistrzostwa Europy?
Moim priorytetowym startem będzie tam 50 metrów stylem grzbietowym. Na poprzednich mistrzostwach Europy byłam czwarta, niewiele zabrakło do medalu. No tutaj chciałabym powalczyć w finale. Oczywiście fajnie byłoby uzyskać kwalifikację indywidualną, ale no o nią nie będę ukrywała, no nie będzie łatwo, ale nigdy nie składam broni.
Tak się zastanawiam, bo wiele osób uważa, że polskie pływanie generalnie jest w kryzysie, że jak przychodzi co do czego na tych najważniejszych zawodach, takich jak igrzyska, nie zdobywamy medali, czy to w Rio, czy to w Londynie, gdzie tam blisko był Radek Kawęcki, który był czwarty, i że ci najlepsi nasi pływacy, jak pani u kobiet, czy właśnie Radek, to są już wszystko ludzie koło trzydziestki, czyli dojrzali i ludzie, którym bliżej zdecydowanie do końca kariery niż dalej. To rzeczywiście jest od środka taki czarny obraz, czy to jest taka rzeczywistość medialna nieco rozdmuchana, jak pani to obserwuje?
No myślę, że to jest troszeczkę taki właśnie zły odbiór naszej dyscypliny. My przywozimy przecież medale z imprez międzynarodowych. No teraz jesteśmy aktualnymi mistrzyniami Europy w sztafecie 4 razy po 50 metrów stylem zmiennym. Czy mężczyźni zdobywali brązowy medal w sztafecie 4 razy po 50 metrów stylem dowolnym? Radek Kawęcki po raz kolejny zdobywa złoty medal Mistrzostw Europy. Kolejne pierwsze, ale dwa medale Marcina Cieślaka, także no...
Ja myślę, że malkontenci, tak, pani Alu, to zawsze powiedzą tak, łe, ale to krótki basen, łe, ale to Mistrzostwa Europy, i zawsze będą mówić, że tak naprawdę liczą się igrzyska. Ja nie mówię, że ja takie zdanie podzielam, tylko jakby przytaczam argumenty krytyków, nie?
To uważam, że to są niestety krytycy tylko którzy gdzieś tam w tym pływaniu siedzą, bo nie uważam, żeby dla kogokolwiek z kibiców miało to znaczenie, czy to jest basen krótki czy długi. Oczywiście igrzyska olimpijskie to jest zupełnie inna bajka, ale tutaj to wszystko zależy od tego, jak to zostanie przedstawione przez nawet władze związków sportowych, bo no tak porównując, to jest taki mój sztandarowy przykład. Nikt nie mówi lekkoatletom, kiedy zdobywają medale Mistrzostw Europy na hali, że to tylko hala.
No też trzeba powiedzieć, umówmy się, podobnie jak w lekkiej atletyce, w bieganiu, tak w pływaniu cały świat pływa, i tutaj ta możliwość zdobycia medalu jest bardzo trudna i myślę, że wiele osób trochę o tym zapomina. Ja oczywiście nic nie wiem, tutaj odbieram, czy Pawłowi Fajtkowi, czy Anicie Włodarczyk, ale jednak w takich sportach jak właśnie rzut młotem, czy pchnięcie kulą, czy rzut dyskiem, ta rywalizacja w skali świata jest dużo mniejsza i też tak się nie spinają te największe kraje, no bo widzimy to też choćby po kajakarzach, to często wioślarze taki psztyczek, zostańmy na chwilę na wodzie, wrzucają w stronę kajakarzy, że a tacy jesteście kozacy, Mistrzostwa Świata Europy złota, a potem na igrzyskach nie zdobyliście ani jednego złota, a my wioślarze zdobyliśmy. Ale prawda jest taka, że jednak niesamowicie kraje, takie rozwinięte też technologicznie w waszym sporcie, jakby chociaż Ameryka, mobilizują się na te igrzyska, i to jest taka trochę wojna, bym powiedział, sportowa.
Tak, no zdecydowanie ta rywalizacja jest ogromna. W Polsce przecież też mamy tysiące pływaków i nawet bycie mistrzem kraju jest niesamowitym osiągnięciem, ale ja coś takiego też traktuję jako taką szansę na popularyzację tej dyscypliny, bo jest to właśnie sport, który może uprawiać każdy, od najmłodszych lat do tych najstarszych, nawet jest to zalecane jako rehabilitacja, także to jest szansa na to, żeby to była popularna dyscyplina, żeby ją właśnie pokazywać w telewizji, bo no te ujęcia, szczególnie mężczyzn, no robią wrażenie.
Szczególnie na kobietach. W tych spodenkach. No mówi się, że pływak to jest taka, jak kobieta pewnie sobie gdzieś tam marzy o facecie, w sensie budowy faceta, to że pływak to jest taki najlepiej zbudowany.
Zdecydowanie tak jest.
cholera jasna, że też do tego basenu człowiek nie wskoczył wcześniej, teraz można żałować. A propos pływaków, Caleb Dressel to dla pani będzie największa gwiazda Igrzysk Olimpijskich, bo jak tak sobie o nim czytam, to mam wrażenie, że to jest trochę inny człowiek niż Michael Phelps, kiedy pływał. To znaczy, że jest to gość niezwykle skromny, niezwykle spokojny i taki nie panoszący się, a mógłby, powiedziałbym, trochę się w piórka stroszyć, bo przecież tych medali ma od groma. No i wydaje się, że on, mając teraz 25 lat, a kończy 16 sierpnia, czyli tuż po igrzyskach ćwierć wieku, no może naprawdę być multimedalistą.
Co trener nasz, Widanka. Naprawdę. Myślę, że zdecydowanie tak, że to będzie prawdziwa gwiazda. No, on jest jeszcze na tyle niesamowity, że pływa tak naprawdę każdym stylem i pływa na takich dystansach, bym powiedziała, no bardziej prestiżowych, właśnie takie 100 do wolnym, gdzie ta rywalizacja jest naprawdę największa. No to
takie jak 100 metrów biegu w lekkiej atletyce,
tak, królewski tak, dystans. On się takich dystansów nie boi, także myślę, że będzie tutaj pokazywał swoją siłę niejednokrotnie. Nie znam jego planów startowych, nie wiem, na które dystanse się zdecyduje, ale na pewno z zaciekawieniem będę to oglądać.
A u was, które dziewczyny są takimi kandydatkami na multimedalistki, które mogą najbardziej w Tokio namieszać?
No u nas to tak naprawdę jest trudniej tak wybrać. No myślę, że tu Katie Ledecky na dystansach w stylu dowolnym. No bardzo przykrą kontuzję załapała Sara Siestrem, która również mogła kilka tych medali wyłowić, bo niestety złamała sobie łokieć niedawno. Mam nadzieję, że z tej kontuzji wyjdzie. No troszeczkę przygasa nam Katinka Hoszu, no ale ona jest jeszcze starsza ode mnie, więc...
Jeszcze starsza ode mnie, powiedziała 29-latka. No ale tak, to zabawnie brzmi.
No takie są fakty, no i tego zegara się nie cofnie. No.
A tak patrząc jeszcze na te kwalifikacje olimpijskie, bo chciałbym jakiś promyk nadziei również i optymizmu wlać, bo jak czytam, że chłopak, który ma 17 lat, zakwalifikował się na igrzyska na dystansie 200 metrów stylem motylkowym, czyli Krzysztof Chmielewski, no to człowiek się od razu cieszy, bo myśli sobie, a może to jest jakiś talent.
Na pewno, no wypełnienie indywidualnej kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, no to już jest naprawdę niesamowity wynik, bo te minima są ustalone na wysokości 16 miejsca poprzednich Igrzysk, czyli na wysokości półfinału. No także to już jest pokazanie niesamowitego potencjału. No tutaj właśnie Krzysiek Chmielewski, Laura Bernat, Kuba Majerski, to są takie osoby, w których będziemy na pewno jakieś nadzieje pokładać na przyszłe lata. I wydaje mi się, że ten obraz naszego pływania będzie dużo lepszy niż po igrzyskach w Rio de Janeiro.
No chciałbym bardzo, żeby tak było. A pani jeszcze powie, bo patrząc w pani biografię, można znaleźć taką informację, że była pani wicemistrzynią Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, The World Games 2017. Pamiętam, że to się odbywało w Polsce. Jakby pani przypomniała, jak w ogóle po pierwsze doszło do tego, że w takiej nietypowej imprezie wystartowała, a po drugie, w jakiej dyscyplinie sportu zdobyła ten medal?
Sportowe ratownictwo wodne, to był The World Games we Wrocławiu, w mieście, w którym na co dzień trenuję, i gdzieś tam to też był bodziec do tego, żeby właśnie wystartować przed własną publicznością. I myślę, że to był też taki duży bodziec treningowy. Troszeczkę właśnie dzięki temu odpoczęłam od zwykłego pływania. Okazało się, że ten trening, czyli, bo cała moja konkurencja polegała na tym, że płynęłam 200 metrów i są dwie przeszkody po 12,5 metra od każdej ze ścian, także trzeba tych przeszkód na dystansie pokonać 8. No i przepływam nogami do delfina pod nimi, a resztę pokonuję w stylu dowolnym. No i okazało się, że właśnie to ta duża ilość pływania nogami do delfina bardzo poprawiła mi ten element w standardowym pływaniu. I jeszcze później te wszystkie wydarzenia pociągnęły za sobą starty na właśnie Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym razem z koleżankami z Juvenii Wrocław, no i poprawienie dwóch rekordów świata, także jesteśmy rekordzistkami świata właśnie w sztafetach 4 razy po 150 metrów z przeszkodami i 4 razy 50 metrów z pasem ratowniczym.
Myślałem, że jak sportowe ratownictwo wodne, to wam wrzucają do basenu kogoś, kto nie umie pływać i trzeba do niego doskoczyć, to pierwszy do lepszy.
Są konkurencje z manekinem, który waży 70 kilo. Także...
Czyli ochotników nie ma żywych, tak, żeby tego próbować. Dobrze. No dobrze, że to ustaliliśmy. Chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz. A pani na przykład ma ochotę po zakończeniu kariery, jako że jest otwarta na takie nietypowe sporty, jeszcze dalej bawić się na przykład, nie wiem, w triatlon? Pytam dlatego, bo wielu sportsmenów amatorów, ale też właśnie takich niespełnionych pływaków, mówię niespełnionych pływaków nie o pani, tylko o kimś, kto na przykład kończy na poziomie juniorskim, wchodzi do triatlonu, jak choćby najlepsza obecnie zawodniczka w Polsce Roxana Słupek. Czy takie coś w ogóle chodzi po głowie, czy zupełnie nie?
Ja na pewno będę aktywna fizycznie i gdzieś tam nie będę unikała tego basenu, ale obawiam się, że triatlon to dla mnie zbyt długi wysiłek, że tak powiem, że właśnie bardziej bym się odnalazła w tym ratownictwie wodnym, czy w jakimś pływaniu na zawodach Masters, właśnie dla po prostu dla ruchu i dla utrzymania się po prostu w zdrowiu.
To jeszcze proszę na koniec powiedzieć, czego życzyć przed Mistrzostwami Europy i jaki bilans medalowy, patrząc na całokształt reprezentacji Polski, by was satysfakcjonował?
Och, to takie trudne pytania na koniec. Życzyć dobrego czucia wody i dobrej regeneracji, braku chorób. To są takie chyba najważniejsze rzeczy, których można życzyć w ogóle zawodnikom przed startami. Jeżeli chodzi o bilans medalowy, no to myślę, że jakby udało się przywieźć 3 krążki, to byłoby już całkiem pokaźna liczba.
Tego życzymy. Alicja Tchórz była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Kłaniam się i pozdrawiam, moi drodzy. To była ostatnia rozmowa dzisiaj, jeżeli chodzi o kierunek Tokio. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo gorąco, do usłyszenia.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!